Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40. Dzień dobry, gościem lechowych historii jest Paweł Leszek-Klepka. Witam cię ponownie w naszym studiu.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Przed tygodniem rozmawialiśmy o tym, jak zaczęła się twoja przygoda z Lechem Poznań, jak zacząłeś być kibicem Lecha, jak powstawał pierwszy klub kibiców Lecha Poznań w 1976 roku. Pod koniec lat 90. pojawiłeś się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej już jako wiceprezydent Poznania. Zostałeś nim w 98 roku. Prezydentem został wtedy Ryszard Grobelny, jeszcze nie wybrany przez społeczeństwo bezpośrednio, tylko przez Radę Miasta. Dobrał sobie między innymi ciebie jako współpracownika, pierwszego zastępcę. Za sport odpowiadał Maciej Frankiewicz, kolejny zastępca prezydenta Poznania. Początek bodajże rundy wiosennej 99 roku. Trudne to już są czasy Lecha Poznań. Ma problemy, żeby znaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Nie ma bogatego sponsora. Szefowie klubu łapią się czego mogą. Starają się nawiązać współpracę z władzami miasta. I zaprosili was jako właśnie wiceprezydentów na mecz.
Znaczy, to troszeczkę jest inaczej, bo mnie nikt nie musiał zapraszać, bo ja na te mecze zawsze chodziłem, więc to była ta mała różnica.
Ale trybunę zmieniłeś z jakiegoś zwykłego sektora na tę honorową,
tak? To już wtedy byłem ważną postacią. Fakt, że przed tym nominacją moją i wtedy i Maćka Frankiewicza, nigdy nikt z członków zarządu miasta Poznania nie bywał na meczu Lecha.
Przynajmniej oficjalnie jako członek zarządu miasta Poznania.
W ogóle się nie pojawiał, wiem, że...
Czy nawet nie interesowało to żadnego?
Legendarny nawet prezydent, szczesny Kaczmarek. Piłka nożna to nie była w jego...
Czego nie ukrywał?
Nie ukrywał wcale, ale no, tak było. W momencie, kiedy był pierwszy mecz wiosenny, poprosiłem Maćka Frankiewicza, żeby pojechał ze mną na mecz. Maciej Frankiewicz, to jest tajemnica, którą odkrywam w tej chwili, nigdy wcześniej nie był na żadnym meczu piłkarskim.
No, ale to on wolał uprawiać sport niż chodzić na sport.
Tak, tak. No w końcu wchodził w góry, nurkował.
Pływał.
I tak dalej. Pływał. To wybitny facet. No ale nie musiałem go namawiać. Siedliśmy na trybunach, już nas puszczono na te właśnie VIP-owskie. Wtedy jeszcze prezesem klubu był Rysiu Dolata i prawnikiem Maciej Ceranek. Przynieśli nam szaliki Lecha, nałożyliśmy sobie szaliki. No i ten mecz, jak dobrze pamiętam, zakończył się 1-1, nie pamiętam z kim to było. Później poszliśmy na konferencję prasową, tam w tym starym budynku jeszcze.
Na parterze tam,
i wtedy szok dziennikarski nastąpił. Są zdjęcia wyborcze, jeszcze pamiętam, na siedzących i te pytanie: co panowie robicie na meczu? Pierwszy raz, ja mówię, nie, to jest pierwszy raz, tylko ja w formule wiceprezydenta miasta. Maciej był pierwszy raz w ogóle na meczu, ale co jest ciekawe, tak jak Maciej Frankiewicz pokochał Lecha, to mało kto, bo to, co on pomagał, to nie wiem, czy się jeszcze nadaje do tego, żeby o tym mówić, czy trzeba poczekać jeszcze parę lat, chociaż już pewnie, bo nic złego się nie działo, tylko wiele rzeczy trzeba było robić nieformalnie, wiele rzeczy trzeba było tworzyć, no ale takie były czasy.
To, żeby chociażby zdradzić troszeczkę takich kulis, to była rzecz nie do pomyślenia wcześniej i ja myślę, że dzisiaj też, że piłkarze nie dostają wypłat, nie chcą wyjść na trening, strajkują i ściąga się Macieja Frankiewicza, ówczesnego wiceprezydenta, żeby przyjechał gasić pożar na Bułgarską. Wiceprezydent miasta przyjeżdża na Bułgarską uspokajać piłkarzy, pomagamy, poradzimy sobie. Trochę tak, jakoś to będzie, tak?
No, ja też jeździłem, pamiętam te wieczorne zarządy, które siedzieliśmy wieczorami, staraliśmy się uporządkować, żeby wreszcie był księgowy, żeby wreszcie jakieś biuro prawne już mocniej pilnowało umów, bo mieliśmy wrażenie, że nie jest to do końca dobrze zrobione. Ja nigdy nie byłem członkiem zarządu, bo Zarząd Miasta Poznania zabronił mi bycia członkiem zarządu Lecha, ale wyrażono zgodę, że takim członkiem zarządu stał się Maciek Frankiewicz.
Ale też do czasu, bo potem przepisy chyba to uniemożliwiły, tak, żeby łączyć takie funkcje.
No, bo miasto miało cały czas dystans do Lecha, nie wiadomo co się dzieje. Niestety wcześniejsi prezesi mieli na sobie odium tych zmian demokratycznych. Oni bardzo dużo zrobili dla Lecha. Czy Wiesiek Kosa, czy Rysiu Dolata, czy Staszek Budka. To byli ludzie wybitni na tamte czasy, ale musieli wziąć całe odium tego zadłużenia Lecha, odejścia kolei od finansowania. Naprawdę była totalna bieda. Oni uratowali Lecha. Wtedy Lech mógł zupełnie już przestać istnieć.
Był Ryszard Dolata moim gościem. Zachęcam słuchaczy do poszukania na stronie internetowej w zakładce audycje tych odcinków, bo opowiadał Ryszard Dolata, jak transferami ratowali Lecha Poznań, co co chwilę rolowanie sprzedając jakiegoś piłkarza. Tak, ale to też działało do czasu. Właśnie pod koniec lat 90. już i brakowało chyba tych piłkarzy.
Na
już...
Macieja Żurawskiego chyba za 4 miliony złotych wtedy sprzedaliśmy do
Wisły. To były ostatnie właściwie pieniądze takie większe, jakie Lech dostał. I Głowacki też chyba w tym samym okienku, czy tam tak, później tak, został, tak.
No, szkoda,
został sprzedany
piłkarze.
Do Wisły. Tak, znakomicie, ale w Lechu nie zdążyli zrobić tego, co mogliby zrobić. A na dobrą sprawę, czego władze Lecha od was oczekiwały, czy od miasta oczekiwały? Czy od was jako przedstawicieli władz miasta?
Pieniędzy, po pierwsze. Po drugie pieniędzy. I po trzecie pieniędzy.
Ale samorządy wtedy nie miały pieniędzy na sport.
No
tak
ale
jak
szukanie,
dzisiaj,
po firmach chodziliśmy. Mieliśmy tyle obiecanek. No, rozmawialiśmy z kompanią piwowarską. Wydawałoby się najbliżej. Wtedy też zdradzę może tajemnicę, że powiedziano, musicie zmienić zarząd klubu na innych. Wtedy my wejdziemy. Zmieniliśmy zarząd klubu. No, pewnie niektórzy mają do mnie o to pretensje, bo też miałem na to delikatny wpływ. No i się okazało, że i tak nie pomogli Lechowi. Szukaliśmy. Wtedy spotkaliśmy się z świętej pamięci Szczepanem Gawłowskim, firma Chrysler.
Tak.
I to był pierwsza osoba, która nam
sponsora,
pomogła.
Tak.
No ale on bardziej tam wyremontował zaplecze klubowe, że piłkarze mieli trochę lepsze warunki do regeneracji swoich sił. Ale tak naprawdę większych pieniędzy nie było, wtedy spadliśmy do drugiej ligi i wtedy troszeczkę musieliśmy odcierpieć, ale i cały czas z mojej strony była taka pomoc, że dzwoniono do mnie, że nie popłacone są rachunki za wodę, za ciepłą wodę. To ja dzwoniłem do prezesów tych firm, mówię, no nie wyłączajcie im tą wodę, mecz mają, no ale my działamy gospodarczo, nie możemy. I, no ale jakoś tak się udawało, że piłkarze myli się w ciepłej wodzie, a to przyjeżdżały kluby zagraniczne i wstyd by było, gdyby w zimnej wodzie po meczu musiały się pluskać.
W 2000 roku Lech nie dość, że spadł w ekstraklasy, o czym mówiliśmy, co kibice bardzo dobrze pamiętają, którzy pamiętają te czasy, ale też w tej drugiej lidze była bieda i właściwie Lech jedną nogą, to już był na trzecim poziomie rozgrywkowym.
A czy pan redaktor pamięta frekwencję na meczach drugoligowych? Jak 100 osób było?
Niektórych, może 100 nie, ale 1000-2000 to taka
nie,
na meczu z Dolkanem
no było
Ząbki.
To tam było.
To takie pamiętam zimowe mecze. Tutaj...
No chyba, że liczymy działaczy i rodziny jeszcze.
Tak, tak. No to z Grzegorzem Surdykiem, speakerem Lecha Poznań, który wtedy zaczynał pracę jako speaker, też wspominaliśmy te czasy, że po spadku na pierwszy mecz z Zagłębiem Sosnowiec to jeszcze 8-9 tysięcy kibiców przyszło, a potem było gorzej,
no,
ale znowu, ale wystarczyło, że Lech zaczął wygrywać, wiosną walczyć o utrzymanie się w drugiej lidze. Już te trybuny znowu się zapełniały. To pokazało, że ten potencjał cały czas jest, tylko co najwyżej uśpiony trochę w takim kryzysowym momencie.
Piłka nożna to ma w swojej sile, że wystarczy wygrywać i kibic sam przyjdzie. Kibic szybko zapomina poniżenie, porażkę. No, wystarczy dwa mecze wygrane i już trybuny są pełne.
Szefami klubu byli wtedy Radosław Majszak, Michał Lipczyński, Radek Sołtys, a Radosław Majszak to był, co ciekawe, człowiek akurat wskazany przez właśnie władze miasta, żeby znalazł się w zarządzie klubu.
No, właściwie przez Maćka Frankiewicza i był z nim bardzo blisko powiązany. No i oni walczyli z tą największą biedą później, która nastała. Szukali wybitnych trenerów, nie zawsze to się udawało. Pamiętam takiego pana z Austrii, który był jedną wielką pomyłką. No, ale oni byli na początku tej wielkiej drogi. No i niestety później też ciągnąc tego Lecha bardzo mocno odcierpieli prawnie, no bo musieli sięgać nieraz po pewne decyzje, które no, były trudne, które wiele innych osób by nie podejmowało. Ale dzięki tym osobom dzisiaj klub też istnieje.
No przetrwał do 2006 roku, kiedy nastąpiła fuzja z Amiką. Jeszcze chyba musimy powiedzieć o stadionie przy ulicy Bułgarskiej, bo duża rola była w tym, żeby on stał się miejski, bo to były tereny kolejowe.
To jest historia. Właściwie bardzo dużo w tej sprawie zrobił też, no niestety, świętej pamięci Michał Paryster, który był też członkiem zarządu, wiceprezydentem Poznania. Przecież my zrobiliśmy to komunalizacją terenów kolejowych. To kolej przekazała te tereny do Skarbu Państwa.
Bo miała długi.
Ale żeby było ciekawiej, to rozpatrywał Urząd Skarbowy Warszawa Wola. To się wszystko przez Warszawę szło.
Tam chyba po prostu zarejestrowane były polskie koleje państwowe.
Tak?
Chyba z tego to wynikało.
Tak. No ale strach przed Warszawą był potworny. No ale wtedy też wojewodą Poznania był Maciej Musiał. Też wybitny, wspaniały polityk. I powiedział nam sobie, jak to wróci na komunalizację do nas, do Wielkopolski, Poznań dostanie z powrotem stadion. I to był wielki sukces. To o tym długo zapominamy, ale gdyby to się nie udało, też może dzisiaj tego Lecha na tym miejscu by nie było.
A chociażby pamiętamy moment fuzji z Amiką Wronki. Jednym z warunków wejścia Amiki Wronki w Lecha Poznań było administrowanie stadionem, a było to możliwe, no bo ten stadion już był miejski, ale właśnie to uporządkujmy to. Polskie Koleje Państwowe za długi przekazały Skarbowi Państwa ten stadion, to wtedy już wojewoda mógł przekazać go w zasoby miejskie, tak? Tak, tak to wyglądało?
Tak, ta komunalizacja tak zwana.
To pomogło w tym, że faktycznie w 2006 roku ten Lech narodził się troszeczkę na nowo, ale też co jest istotne, to pozwoliło ten stadion rozbudowywać. Najpierw ta czwarta trybuna, no już nie byłeś wtedy we władzach miasta, ale...
Ale jeszcze rozpoczęło się 20 milionami, które dała pani minister edukacji Krystyna Łybacka. To była opozycja do władz miasta Poznania. Ale ta pani kochała Poznań. Tak. Sama do mnie zadzwoniła, mówi, panie Pawle, dla Poznania wszystko. I 20 milionów na pierwszą, czwartą trybunę były dane z Warszawy, z Ministerstwa Edukacji i to pozwoliło...
I sportu, bo
nam
to,
to wtedy
resort, tak.
Chyba mówiliśmy już o powolutku uniwersjadzie.
Tak, oj, tak. O trzy uniwersjady się Poznań starał i dlatego było łatwiej chyba.
No ja jeszcze chciałem na tym stadionie to żużel wprowadzić. I to było piękne. Ja z władzami Światowego Żużla rozmawiałem w Chorzowie 2002 roku. Uważam, że nadal to jest zmarnowany pomysł. Władzom żużla zależało na takim dużym mieście jak Poznań, z lotniskiem, z dobrymi hotelami, a wtedy już się zaczęło, wiadomo było też o budowie autostrady do Berlina i do Warszawy. I wtedy byśmy mieli dwie imprezy w ciągu roku, bo była impreza targowa, czerwcowa taka, żużlowa.
Tak.
I później by
Grand
był
Prix.
Grand Prix. I stadion można było, on był nawet już wyrysowany geodezyjnie. Był problem, narożniki, murawy byśmy musieli demontować, tam kłaść
Tor żużlowy,
to nie żużel, bo teraz się mówi żużel, tak, ale tak, materiał tak. Na to.
Ale
to
potem by się demontowało?
Demontowało i z powrotem. I ja gwarantuję, że na tym stadionie do 40 tysięcy by ludzi przychodziło. No żużel wtedy był bardzo, bardzo popularny, nawet do dzisiaj.
No Grand Prix też teraz na Stadionie Narodowym przyciąga kibiców, tylko ten stadion faktycznie jest bardziej uniwersalny. Ta czwarta trybuna chyba dlatego nie pasowała do reszty stadionu, gdy go zaczęto budować na Euro 2012, bo ona była trochę większa już pod ten żużel pomyślana, tak?
Nie, tak do końca, chociaż Józef Diaczenko tak mi zarzuca, mówi, to przed siebie ta trybuna tak wygląda. Mówi, nie, niestety to jest nieprawda, nie miałem już wtedy wpływu na kształty urbanistyczne, architektoniczne tego obiektu.
Jedno wydarzenie warto przypomnieć z ratowania Lecha Poznań z czasów drugoligowych. Rok bodajże 2000 właśnie pani minister Krystyna Łybacka, wtedy była szefową resortu sportu i edukacji, zaczął się przekonywać do Lecha Ryszard Grobelny i zorganizowano takie spotkanie pod hasłem roboczym ratujmy Lecha w Urzędzie Miasta na Placu Kolegiackim. Sprowadzono
pełna sala
wszystkich
była.
Możnych tego miasta. Wielu pewnie miało wtedy jedyny kontakt z Lechem Poznań, bo nie do końca to czuło, ale byli biznesmeni, urzędnicy, ministrowie, jak chociażby Krystyna Łybacka, a na Placu Kolegiackim całkiem spory tłum kibiców, który zdaje się każdemu szalik wkładał na szyję, kto tylko na to spotkanie przyjeżdżał na Plac Kolegiacki.
Znaczy z szalikiem to pamiętam Jurka Krężlewskiego, dzisiejszego prezesa.
No, ktoś mu ten szalik tam założył.
Termy Maltańskich.
Wtedy z Janem Kulczykiem.
Też wielkiego. Tak, z Janem Kulczykiem. No, była wtedy duża szansa wejścia biznesowo Jana Kulczyka. Zresztą osobiście ze mną kilkakrotnie rozmawiał. Dzwonił kiedyś nawet do mnie, że już jeden z firm, to było wtedy Mostostal, chyba Warszawa, będzie sponsorem. Nie wiem z jakich powodów, nie znam już szczegółów. To się nie udało, ale nacisk na władzę, na nas był ogromny. Ja sam woziłem w samochodzie służbowym na tylnej szybie szalik Lecha, co niektórzy radni potem do mnie mieli pretensje. Fakt, dzisiaj bym może tak nie woził, bo bym musiał wozić wszystkich klubów, no, szczególnie kiedy jestem już działaczem od 20 paru lat AZS-u i kocham AZS bardziej niż Lecha, niestety.
Ale wracając do tego spotkania, były efekty z tego spotkania, bo właśnie chyba wtedy te 20 milionów udało się gdzieś przez Krystynę Łybacką wygospodarować, tak. Troszeczkę ruszyć do przodu, czy to jednak pogadaliśmy, posłuchaliśmy, pokiwał głową prezydent Grobelny i co, rozeszli się wszyscy?
Myślę, że tak można to podsumować. Właściwie tak na prawdziwą pomoc otrzymaliśmy od pani minister Krystyny Łybackiej. Później dużo, dużo było obiecanek, dużo firm mówiło, ale tak naprawdę nie czuło tego chyba bluesa i nie chciało nam dać. No, te rozmowy w Warszawie z Janem Kulczykiem, z firmami związanymi, do niczego się nie przydały. Dopiero wejście biznesowe Amiki zmieniło ten stan.
Prezydent Ryszard Grobelny też potrzebował trochę czasu, żeby się do Lecha przekonać. Tak od razu na bułgarską nie trafił.
Nie, no myślę, że to 2 lata potrzebował, ale też stał się wielkim kibicem Lecha i wiem, że do dzisiaj nim jest.
Tak. Jak przestał być prezydentem Poznania, nadal na Lecha chodzi.
Tak. Właśnie to jest takie ciekawe i myślę, że teraz chodzi za swoje pieniądze i płaci za bilety. i chodzi. To jest ważne. No, ja się muszę przyznać, że byłem jedynym członkiem zarządu, który był przeciwny rozdawaniu za darmo VIP-om karnetów, bo wiedziałem, jaka jest bieda w Lechu i każda złotówka jest ważna dla klubu. I pamiętam, jak chodziłem i później nawet chciano mi dać, to ja zawsze mówiłem, nie, tyle mi stać, żeby zapłacić te 100 zł, ale żeby klubowi było lepiej.
Żeby ten bigos chociaż się zwrócił, którzy tam zjedli ci goście.
No tak, to było.
W tym namiocie, bo przecież nie było jakiejś w loży VIP-owskiej.
Ale też pamiętam mecze, gdzie w tej grupie VIP-owskiej siedzieliśmy, przynoszono nam cały czas jakieś grillowe potrawy, a było nas tak mało jeszcze. Tego nie byliśmy w stanie przejeść, no, ale potem się zmieniło i daj Boże, żeby to szło ku lepszemu, chociaż ja no, muszę z bólem powiedzieć serca, nie jestem już tak głębokim kibicem Lecha, jestem w tej chwili od 26 lat działaczem AZS-u Poznań. Długo mi przychodziła miłość do AZS-u, no ale w tej chwili kobieca koszykówka mnie w głowie namieszała.
Mimo, że już też prezesem sekcji nie jesteś.
Jestem honorowym, no bo ja po prostu uważam, że dziaderstwa nie wolno uprawiać i z wielu rzeczy powolutku rezygnuję jakby z szefowania, ale jestem cały czas z boku. Jestem w zarządzie AZS-u, jestem sponsorem AZS-u, także bardzo chętnie pomogę, a teraz jeszcze bym chciał troszeczkę pomóc jako firma, no Warcie Poznań. Może powrót do tej pierwszej miłości.
A kiedy ostatni raz byłeś na Lechu, pamiętasz?
Jak z Legią przegrał 3-1 mecz Lech. Oj, to było parę
2012 rok, 13.
Tak, nie chodzę, oglądam mecze wszystkie, większość meczy w telewizji, bo jednak gdzieś tam w sercu to bije i oczywiście jestem kibicem, ale...
Telewizyjnym.
Powiem tak, no... Przykro mi, ale patrząc na zarządzanie tego klubu, widzę, że klub nie wykorzystuje swoich możliwości i szkoda.
Paweł Leszek-Klepka, kibic Lecha, niegdyś wiceprezydent miasta Poznania, który Lechowi też wtedy pomagał, był moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.